będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zacznijmy może od przykładu, który ani pobożny nie jest, ani specjalnie rekolekcyjny. Chyba gdzieś na początku wieku, czyli już kilkanaście lat temu, był bardzo taki popularny film science fiction zatytułowany Matrix, gdzie głównym przesłaniem fabuły był obraz świata stworzony przez komputer. W tej cyfrowej projekcji uwięzieni byli wszyscy ludzie, absolutnie nie mając świadomości, że są w niewoli. Widzieli, przeżywali to, co komputer chciał, żeby odczuwali. A ich ciała były w rzeczywistości źródłem energii dla tej maszyny. Występuje też w całości jakaś tam grupa uwolnionych z owego zniewolenia, walczących z maszyną, prześladowanych. I w pewnym momencie tej historii jeden z bojowników o wolność zdradza. Rozmawia z przedstawicielami władzy, bo chce wydać głównego buntownika, tego, który był przywódcą buntu. Jest taka scena, gdy ten zdrajca siedzi w eleganckiej restauracji, je jakiegoś krwistego steka i on jest całkowicie świadomy, że wszystko to jest tylko doskonałym złudzeniem. Że to komputer podpowiada jego mózgowi. Ale umawia się z tym przedstawicielem władzy, że nie chce nic, że on zdradzi, ale w zamian nie chce nic pamiętać. Chce być obrzydliwie bogaty w tym złudzeniu i nic nie chce pamiętać. Umawia się, że zostanie baterią, która śni sen o bogactwie. Po czym, żując nieistniejący kawałek steka, mówi: Matrix mówi mojemu mózgowi, że to jest przepyszny stek. Niewiedza jest błogosławieństwem. Jedna z bardziej tragicznych scen kinematografii. Ale też kiedyś oberwałem mocno po uszach od pewnej osoby, gdy towarzyska rozmowa zeszła na temat postu piątkowego. I wyjaśniałem tam jakieś szczegółowe zasady. Jeden z uczestników był autentycznie wkurzony na mnie, bo przecież dopóki nie znał tych zasad, to sobie mógł robić jak chce. A jak już poznał, no to nie może teraz. Niewiedza jest błogosławieństwem, chciałoby się powiedzieć. A my dzisiaj otrzymujemy komunikat dokładnie odwrotny. Ja tutaj nic nie mam, nawet żarcia dla świń mi nie dają, a u ojca mojego miałem dostatek, chleba do sytości. Pod wszystkimi warstwami tej opowieści o zawiedzionych nadziejach na samowystarczalność dociera do nas przekaz, że potrzebna jest świadomość własnego miejsca w tej historii, abyśmy mogli spotkać Boga. Do znudzenia nam się przypomina, że chwałą Boga jest człowiek żyjący. Co to znaczy? Tak długo, jak nie sami podejmujemy najważniejsze decyzje naszego życia, nic z realu, to jest tylko złudzenie. Nie żyjemy naprawdę. Ktoś powie, że to przesada, że to jest trochę takie czarnowictwo jakieś. I będzie miał rację. To dlatego rekolekcje pojawiają się regularnie ze swoim przypomnieniem o konieczności weryfikacji postaw, żeby nikt nie zatracił się w złudzeniach. Tym razem chciałbym zaproponować klasykę gatunku. To znaczy, ja nie jestem zawodowym rekolekcjonistą i mi za bardzo nie zależy na oryginalności. Jestem proboszczem w parafii świętego Jana na Małej Starołęce i staram się, jak potrafię, nie zawsze mi wychodzi, być praktykiem życia duchowego. No, nie zawsze wychodzi, ale co zrobić, takie życie. Chciałbym zatem zaproponować klasykę gatunku, koncentrując się na haśle Wielkiego Postu. Nawracajcie się, głoście i wierzcie w Ewangelię. Ale myślę, że dobrze jest czasami poszukać na nowo takiego realnego spojrzenia na własne życie, żeby w Matrixie nie żyć. Bo tak jak napisał taki znany myśliciel czeski Tomasz Halik w jednej ze swoich książek, słyszymy i czytamy, że w naszej przestrzeni kulturowej ubywa wierzących. Ale to jest do znudzenia powtarzane stwierdzenie, pisze Halik, uzasadnione jest tylko wtedy, gdy pojęciem wierzący niesłusznie obejmujemy wyłącznie ludzi zasiedzianych w tradycyjnych formach religii. W tym kontekście ubywa przecież przekonanych ateistów. Przybywa natomiast poszukujących, ludzi w drodze. I dlatego ten pierwszy etap naszej drogi wyznacza święty Paweł ze swoim w imię Chrystusa proszę pojednajcie się z Bogiem. Bo to jest perspektywa poszukiwań. Gdy tak zastanowić się nad źródłami możliwego zatracenia się w złudzeniach, czy to nazwiemy Matrix, czy jakoś inaczej, to już jest nieistotne, trzeba, myślę, zobaczyć przynajmniej dwa wymiary. Bo gdzie w gruncie rzeczy ja przestaję podejmować decyzje odnośnie mojego życia? Jeden przypadek to jest zniewolenie zewnętrzne. Gdy ktoś uczynił moje życie takim, zawłaszczył sobie moją wolność, nie pozwala mi realizować własnych planów. Albo też nieco bardziej przebiegle, gdy tak mną steruje, tak układa moje życie, że moje decyzje niby wolne nie są takie jak trzeba, są takie jak trzeba. To jest taki syndrom reklamy. Jak my słuchamy reklam, to właśnie to często przeżywamy. Wydaje nam się, że to my wybraliśmy. A tak naprawdę to nas naprowadzili na jedynie słuszny wybór. I to jest jedna perspektywa. Ale drugi przypadek to jest wewnętrzne zniewolenie. Gdy jest mi wygodnie nie decydować samemu, bo nie muszę ponosić odpowiedzialności, nie muszę się wysilać. Bo odkryłem, że w gruncie rzeczy te inne propozycje, choć niezgodne z moim sumieniem, z formacją, ale jednak są pociągające. I wstyd się przyznać samemu, ale skoro mnie już zmusili, no to trudno, no jakoś trzeba żyć. Oba te przypadki, wbrew pozorom, nie są dalekie od siebie. W praktyce też często się przeplatają. Trudno jest ustalić, gdzie jest granica między moim zniewoleniem a wewnętrzną zgodą na nie. Bo choć to, co nas zniewala, pozbawia możliwości samostanowienia, budzi naturalny protest i często jest to wręcz odruch, to jednak równie szybko przyzwyczaja się człowiek do stanu, gdzie nie bierze się za nic odpowiedzialności. Pojednajcie się z Bogiem. To jest wezwanie do zastanowienia się. To jest czasami tak, jak w poradni małżeńskiej, gdzie przychodzi mi niekiedy pracować z małżonkami, którzy gdzieś tam przeżywają trudne chwile, przynajmniej tyle. Czasami spotykam się z ludźmi, którzy oczywiście, że wewnętrznie są przekonani, że rozstanie, rozwód jest złem. Że nie powinno tak być. Ale skoro mnie już porzucił, to już co zrobić? Będę tak żyła. Niedawno, nie dalej jak dzisiaj rano miałem taką rozmowę, gdzie pewna kobieta mówi, ale tak naprawdę on mnie tak wkurzał, że mi jest lepiej żyć bez niego. Bo on nic nie chciał robić tak, jak ja chcę. Wygodniej mi jest żyć bez niego. I to jest, podjął decyzję za mnie. Ja nie jestem odpowiedzialny za to, co się stało. Odszedł. I to jest trochę ta sytuacja, w której wchodzimy w zniewolenie. Pozornie nie z własnej winy. Oczywiście nie chodzi teraz o wmawianie wszystkim, jak to bardzo jesteśmy leniwi, pozbawiamy się samostanowienia, bo to paradoksalnie byłoby najprostsze rozwiązanie. Mamy problem, trzeba coś zrobić. Niestety duchowy czas zostaje nam zaproponowany nie dlatego, że jesteśmy grzeszni, bo to akurat wszyscy prawie wiemy, ale dlatego, że przywiązanie do naszej słabości zaczynamy traktować jako część naszej natury. Przyzwyczajamy się do tego, że ze złem jest nam godnie. Dynamika o przypowieści o synu marnotrawnym to jest doświadczenie człowieka, który uznaje, że jest samowystarczalny. A potem, jak się wszystko już mu zawaliło, to wraca do początku. Szuka tego, co było. Przyzwyczajenie do byle jakości, do zastanych form, bo zawsze tak było, do życia takiego, jakie nam wyszło, no trudno co zrobić. Zostaje przezwyciężone tylko tam, gdzie następuje odkrycie, że nie jestem sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem, że nade mną jest Bóg, że mam dokąd wracać. To nie jest przypadek, że w tej przypowieści wraca do ojca, nie do domu, nie do stad, do pieniędzy, ale wraca do ojca. Wiara w stwórczą moc Boga nie pozwala na zamknięcie się w ułudach, nie pozwala też w gruncie rzeczy na wewnętrzną zgodę na zniewolenie, bo nie jestem dłużej sam, bo to, co się dzieje, to współodpowiedzialność i już nie tylko mnie dotyczy. Mówiąc o wierze w stworzenie, nie chodzi mi tylko o przyjęcie za prawdziwe stwierdzenie, że Bóg jest jakąś pierwszą przyczyną wszystkiego, bo to za mało, aby mogło wpływać na moje życie. Stanąć wobec Boga jako stwórcy to uznać, że On powierza w moje ręce ten świat. Stawia wobec odpowiedzialności za to, co zrobię z moim życiem, ale też nie pozostawia mnie samego z tą odpowiedzialnością. Jego ufność pokładana w człowieku jest gwarantem wolności. I skoro proponuje mi być panem świata, brać odpowiedzialność za to, co mnie otacza, to bez sensu jest, żebym się degradował do roli bateryjki, która tam ma zasilić taką czy inną maszynę, ideologię czy biznes. Łatwo mówić i faktycznie brzmi to jak komunały, jednak koniecznym jest dostrzeżenie takich perspektyw, żeby świadomie powtarzać: nawracajcie się. Proszę zatem przyjąć zaproszenie do wspólnej drogi, a na jej następnym odcinku spróbujemy poszukać narzędzi potrzebnych do odkrycia autentycznego znaczenia owej relacji do naszego Stwórcy. Chciałbym, żebyśmy w poniedziałek poszli na pustynię razem ze świętym Janem Chrzcicielem, bo tam, mam wrażenie, widać dokładniej, co to znaczy, że bierzemy odpowiedzialność we własne ręce.